Witam Państwa, kolega się Wysław Pilch. Proszę Państwa, pozwolę sobie Państwa czas zająć mistrzem Kongiem, a właściwie jego redivivus we współczesności, teraz. Teraz kilka lat temu, teraz i w przyszłości. Otóż to będą moje, tylko i wyłącznie moje dywagacje na temat tego, na temat przyszłości myśli mistrza Konga w Nowych Chinach, czyli w HRL. To jest bardzo niewdzięczny temat. Myślę, że poprawni politycznie polscy sinolodzy, już nie, o tych młodej generacji to w ogóle nie wspomnę, bo to oni powinni się zajmować wszystkim. TikTokiem. Ale wiecie Państwo, mam nadzieję, co to jest. Ale nawet jeśli chodzi o starszych sinologów, jakoś niekoniecznie lub wręcz w moim wieku, już bardzo starszych panów, staruszków, nawet w tym gronie jakoś nie czuję potrzeby zabierania głosu. Choć jako, że nie jestem żadnym profesorem, ani żadnym doktorem, nawet cholera magistrem nie jestem. Zresztą jestem zwykłym inżynierem, ale kocham Chiny i dla mnie to, co się dzieje w Chinach, nie jest obojętne. W jakimkolwiek wymiarze, na jakiejkolwiek płaszczyźnie nie jest obojętne. Więc pozwolę sobie teraz na kilka słów refleksji dotyczących obecności bądź nieobecności myśli mistrza Konga we współczesnych Chinach i jak to widzi KPH. Bo to jest tak naprawdę, czy ktoś chce tego, czy nie, najważniejsze. Otóż myślę sobie, ale to oczywiście jest oparte tylko na takiej powierzchownej wiedzy, myślę sobie, że KPH ma problem. Ma problem i myślę, że w Wyższej Szkole Partyjnej w Pekinie ten problem jest wałkowany, nie od dzisiaj. A mianowicie, co zrobić z tym fantem? To znaczy, z jakim fantem? Z tym. To znaczy, oni doskonale, ci panowie, ci funkcjonariusze partyjni i ci naukowcy, znaczy funkcjonariusze, przede wszystkim naukowcy partyjni, nie są głupcami, jak się Państwu wydaje. Na pewno nie są głupcami i doskonale wiedzą, znaczy obserwują, analizują zachowania współczesnego społeczeństwa chińskiego i doskonale wiedzą, że oprócz prób kształtowania tego społeczeństwa poprzez młode pokolenie, zawsze im pozostaje problem pod tytułem tego, iż owszem, młode pokolenie kocha Xi i w ogóle generalnie jest uważa, że Chińska Republika Ludowa jest wspaniałym krajem i całe szczęście, że tak uważa, to w dalszym ciągu tą drugą nogą jest zanurzone w przeszłości. Zanurzone w tej, przepraszam, starej kulturze chińskiej i nijak tego się, znaczy przy różnych pomocach, przy pomocy różnych metod propagandyści chińscy KPH starają się wyciągnąć tą drugą nogę z tego, z tej przeszłości, ale odnoszę wrażenie, że niekoniecznie im się to udaje. Bardziej udaje się to Hollywood i tej gównianej masówce kulturowej, jeśli to można nazwać kulturową, proponowanej przez Zachód niż ideologom chińskim. Przepraszam na emocje. Otóż, w mojej opinii te zacne gremia ze szkoły partyjnej mają problem polegający na tym, iż Chińczycy tą drugą nogą tkwią w konfucjanizmie, w buddyzmie, w taoizmie ewentualnie, a w religii muzułmańskiej, od no niewiele, ale jednak wymieniłem tylko te najważniejsze nie religie, no, bo konfucjanizm na pewno nie jest religią. No i właśnie. Ale ogromna część Chińczyków, przeważająca część Hanów, może zawęzimy to jednak, ogromna część Hanów ma tendencję do tego, żeby identyfikować się z tym, co myśleli przodkowie. Może już nie wspomnę, że kult przodków jest częścią tej filozofii konfucjańskiej. No więc myślę sobie, i nie tylko ja, myślę sobie o tym, że ci ideolodzy KPH, ci naukowcy, ale i praktycy, mają problem. Mają ten problem tej drugiej nogi społeczeństwa chińskiego, które w dużej części jednak tkwi w tym konfucjanizmie, w filozofii mistrza Konga. I teraz oni mają, znaczy gdybym ja był na ich miejscu, to oczywiście to co mówię, to jest tak sprymityzowane, tak uproszczone, jak że w ogóle aż wstyd się przyznać, że ja o tym mówię, no ale to jest felieton, który rządzi się swoimi prawami. Felieton kilkunastominutowy. Otóż oni mają jakby do wyboru dwie opcje. Minimum dwie opcje. Pewnie ich jest znacznie więcej, ale minimum dwie opcje. Pierwsza. A powrót do filozofii mistrza Konga, jakby zaadoptowanie tej filozofii w ideologii komunistycznej znacznie bardziej niż to jest do tej pory zrobione. Bo tutaj taki odnośnik, chciałem zwrócić uwagę, że mój mistrz, profesor Gawlikowski, twierdził, iż ogromna część filozofii marksistowskiej, filozofii komunistycznej, może nie marksistowskiej, filozofii komunistycznej Mao Tse-tunga była po prostu częścią konfucjańską. Zawierała sobie ogromną ilość filozofii konfucjańskiej. No ale to było kiedyś. Teraz. Natomiast teraz mamy 2020 rok, powiedzmy 19. I oni się zastanawiają, jak to zrobić, żeby pożenić mistrza Konga z ich filozofią komunistyczną. Co do tego nie mam wątpliwości, że oni mają taki problem. Znaczy, to jest jedna możliwość, a druga możliwość zaproponowanie społeczeństwu jakiejś innej, alternatywnej religii, filozofii, bo no, zdają sobie sprawę z tego biedacy, że biedacy, tak, biedacy, wcale nie zazdroszczę im tej alternatywy. Zdają sobie z tego sprawę, że siedzą na dosyć, jakby to ująć, nie kruchych, nie, bo nie siedzą na kruchych, na kruchej ławie. Natomiast ona, ta ława, czyli ta ideologia komunistyczna, ogromnej ilości rzeczy nie rozwiązuje. Sposób myślenia kategoriami komunistycznymi ogromnej ilości spraw nie rozwiązuje. Gigantycznej ilości spraw. Natomiast filozofia mistrza Konga obrosła różnymi, no, to jest filozofia, to jest już prawie religia. Dla Chińczyków to jest coś, czego my nie rozumiemy. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dla nich to jest codzienność. Znaczy, używanie pewnych rzeczy, myślenie pewnymi kategoriami jest codziennością. Oni nawet nie zdają czasami sobie z tego sprawy, że myślą kategoriami konfucjańskimi. Kategoriami filozofii mistrza Konga. Na co dzień. Więc Więc ideolodzy komunistyczni mają problem z tym, że musieliby ewentualnie coś zaproponować innego, ale co? No co? Nic z obecnych religii się do tego nie nadaje. No po prostu nie. No buddyzm jakby jest i jest w Chinach obecny w bardzo mocnym akcencie, no ale jest. No i jakby się do tego garną. Już nie mówiąc o tych o muzułmanach, już nie mówiąc o katolikach, to w ogóle bez sensu. Czy chrześcijanach. Więc władze komunistyczne mają problem. Pod warunkiem, że nie zwrócą się z powrotem do filozofii konfucjańskiej. Wtedy ten problem jest zminimalizowany moim skromnym zdaniem. Będzie zminimalizowany, a będzie trzeba zaadoptować nauki mistrza Konga do współczesności. Ale to tylko adaptacja. To nie coś wymyślanie od nowa. Coś, co i tak będzie jakby sprzeczne z tym, przynajmniej przez pierwsze 200 lat, sprzeczne z tym, co ludzie myślą. Więc to chyba nie to. Natomiast adaptacja myśli mistrza Konga do współczesności, to aż by się prosiło. No dobrze, no ale skoro ja tak myślę, to a ja jestem tylko jednym małym, biednym, skromnym Polakiem, który gdzieś tam w czeluściach internetu tkwi, odległy zresztą czeluściach internetu, więc jeśli ja tak myślę, to na pewno w Pekinie takich mądrali, którzy o tym myślą intensywnie dzień w dzień, są setki, jeśli nie tysiące. No dobrze, a to dlaczego tak nie robią? No, bo wiecie Państwo, wiecie, rozumiecie, towarzysze, jak Lenin, Marx i Engels. No bo tak to wygląda. Plus Mao na samym końcu. Bo taka jest wielka czwórka chińskiej partii komunistycznej. Marx, Engels, Lenin i Mao. Oni nic biedni nie wiedzieli. Znaczy, przynajmniej ta pierwsza trójka to w ogóle nic nie wiedzieli o Konfucjuszu. No to jak to pożenić? Wszystko. Myślę sobie, że wśród naukowców z Wyższej Szkoły Partyjnej w Pekinie ten dylemat tkwi nie od dzisiaj i na pewno jutro nie zostanie rozwiązany. Oni zdają sobie sprawę z tego, że wartości konfucjańskie w tej chwili, w dzisiejszych czasach są równie, a może jeszcze bardziej wartościowe, jeszcze bardziej istotne dla społeczeństwa chińskiego niż były 1000-2000 lat temu. Ja jestem przekonany, że oni wiedzą, że są bardziej istotne. A wiecie dlaczego? Ponieważ oni żyją wśród tych Chińczyków, a ja nie. Żyją wśród swojego społeczeństwa i widzą degrengoladę, jaka przychodzi wraz z Zachodem, z prądami, tymi gównianymi, przepraszam za wyrażenie, prądami pseudo-intelektualnymi z Zachodu. Oni wiedzą, że muszą coś przeciwstawić temu śmieciowemu Zachodowi, który ma wspaniałą oprawę, który jest ten intelektualny Zachód jest po prostu takim gównem, dosłownie, gównem, które zostało opakowane pięknymi opakowaniami, świecącymi się, iskrzącymi się, przyciągającymi oczy, ale w środku jest jedno wielkie, śmierdzące gówno. Więc ideolodzy z Pekinu doskonale wiedzą, że tak jest. Oni aż nadto wiedzą, że tak jest. I muszą znaleźć na to remedium. muszą znaleźć na to remedium, bo jeśli nie znajdą, to posypie się im cywilizacja. Tak, proszę Państwa, posypie się im cywilizacja. Im bardziej będzie erodowała cywilizacja konfucjańska, tym gorszy będzie stan państwa chińskiego. I czy nazwiemy to HRL-em, czy jakkolwiek inaczej, czy to będą Chiny, możemy sobie nazwać to jak chcemy. Jeśli za 100 lat będzie jeszcze jakaś inna forma państwa chińskiego, mam nadzieję, że w tej samej postaci terytorialnej, tylko niesamowicie mocnego może, inaczej nazwanego, ale pojętne, państwa chińskiego. Ale nie będzie religii, nie będzie filozofii, która spaja to państwo. Nie filozofii komunistycznej, bo ona niestety nie jest wystarczająco dobra dla Chińczyków. Ona to jest płytki śmieć żydowskich myślicieli dla płytkich Europejczyków. To się nie nadaje do Chin. I jestem przekonany, że w tej chwili o tym chińscy naukowcy wiedzą. A więc adaptacja nauk, filozofii mistrza Konga do współczesności chińskiej, to byłoby to, co w przyszłości mogłoby jeszcze bardziej scementować chiński naród z chińskim państwem. Niech on się nazywa komunistyczny, a niech się nazywa jak chce. Chodzi o to, żeby scementować, powtarzam jeszcze raz, naród z państwem, a do tego potrzebna jest filozofia. Ona przez 2500 lat działała bezbłędnie. W momencie, gdy przestała działać, tuż przed rewolucją Xinghai i tuż po rewolucji Xinghai, stało się to, co się stało. Ja rozumiem, że ci, którzy są wyznawcami Sun Yat-sena, powiedzą, że ja bajki opowiadam, ale oni sobie mogą mówić, co tam chcą. Sun Yat-sen tak naprawdę ukształtował się w Japonii poprzez prądy europejskie. Co to ma wspólnego z Chinami? Moim skromnym zdaniem nic. No, ale jest sekta Sun Yat-sena i koniec kropka. Zresztą, wszystkie elity, no gdyby to tylko taki niepoprawny politycznie mizerak jak ja może sobie pozwolić na mówienie o tym, że coś tam Sun Yat-sen nie tak. Nie, oficjalnie to w ogóle nie wchodzi w rachubę. A więc Sun Yat-sen, można go stawiać sobie na cokolwiek i fajnie. Ale tak naprawdę to chodzi o to, co się da narodowi. Nie da się mu wcisnąć Sun Yat-sen. Bo to nie to. Bo on jest tak mało chiński, jak to jest możliwe. Natomiast mistrz Kong to jest chińskość z chińskości. To jest emanacja z chińskości. Emanacja chińskości to jest kwintesencja chińskości. I jestem przekonany, że tych kilkuset ludzi, którzy zajmują się tym problemem w Pekinie i pewnie nie tylko, myśli sobie, kurczę, jak to zrobić, żeby dostosować to, co ten facet 2500 lat temu wymyślił, do współczesności. Mam nadzieję, że coś wymyślą. Ja jestem 10 razy słaby do tego tematu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.